Normalnie byśmy dzisiaj rozważali Ewangelię Jana, rozdział 10, bo to jest kolejny rozdział w cyklu życia Jezusa Chrystusa i mówilibyśmy o tym, co Pan Jezus powiedział, będąc w Jerozolimie już po święcie namiotów, gdy mówił: ja jestem dobry pasterz. Ja jestem dobry pasterz. I te słowa tak szczególnie brzmią w kontekście księgi Ezechiela, gdzie tak wiele jest mówione na temat dobrego i złego pasterza. Pamiętam, jak pewnego dnia przyszli do mnie młodzi chłopcy po to, żeby zrobić wywiad i właśnie zacytowali fragment pochodzący z Pisma Świętego, gdzie jest powiedziane: i będzie jeden pasterz i jedna owczarnia. Jakże byłem zdziwiony, jak oni powiedzieli, że te słowa wypełniają się w osobie papieża i kościoła rzymskokatolickiego. A mówię: nie, będzie jeden pasterz, czyli Jezus Chrystus, i jedna owczarnia, czyli zbawiony lud. Tak łatwo po prostu pewne rzeczy przypisać sobie, ale tam jest napisane o Jezusie Chrystusie. I Pan Jezus mówi o sobie: ja jestem dobry pasterz. No ale to nie dzisiaj, to za tydzień, jak Bóg pozwoli. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozważyli właśnie Księgę Izajasza, rozdział 33. Bardzo mnie to słowo dotknęło i chciałem się z wami podzielić tym słowem. Tytuł tego kazania: Panie, no właśnie, Ciebie oczekujemy, bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem w czasie niedoli. I teksty, które potrzebujemy przeczytać do tego Izajasza 33 rozdziału, to druga Księga Królewska od 18 do 29, chyba trochę za daleko, ale zaraz sprawdzę, żeby się upewnić, no, ponieważ Księga Królewska nawet nie ma 29 rozdziałów, a więc rozdziały 18, 19 i 20, a więc 20. Potem druga Księga Kronik, to jest paralelny tekst, 29 do 32 i Księga Izajasza 36 do 38. A to da nam pełny wgląd w to, o czym dzisiaj będziemy mówili. A więc w dużym skrócie, jest rok 701 przed Chrystusem. Król asyryjski Sanheryb najechał na Judę. Zrobił to, pomimo że wcześniej dogadał się z królem judzkim co do wysokości kontrybucji i tego, ile Juda będzie musiała płacić. Czytaliśmy o tym przed modlitwą. A więc 300 talentów srebra i 30 tak talentów złota. Lub coś koło tego, prawda? A mimo to, że się umówili, a trzeba wiedzieć, że Asyryjczycy i Babilończycy chętnie woleli bardziej się dogadać, niż toczyć bezsensowną wojnę. No mimo tego, że się umówili, Sanheryb staje po raz kolejny u bram Jerozolima, dokładniej jego wojsko staje. I to jest armia 185 tysięcy, jak podaje nam Pismo Święte, a więc olbrzymia, jak na tamte czasy, do tego stopnia olbrzymia, że naukowcy mówią: no chyba trochę liczba przesadzona. Ale Słowo Boże mówi 185 tysięcy. Prawda? Taka armia. Musimy wiedzieć, że wszystkie miasta w Judei zostały zdobyte. Ostała się tylko Jerozolima. Więc ludzie na murach zastanawiają się, po co w ogóle toczyć jeszcze tę bitwę? Jaki to ma sens? Wszyscy już się poddali. Jesteśmy ostatnim ogniskiem oporu. No i skądinąd historycy mówi, że rzeczywiście Hiskiasz miał problem z stanem psychicznym, czyli tak, z taką kondycją, z duchem w narodzie. Ludzie chcieli się poddać. Tym bardziej, że Asyryjczycy byli po prostu bezwzględni. Oni wyrobili sobie markę na tym, jak bezwzględnie traktowali swoich wrogów. To oni spopularyzowali karę nabijania na pal swoich przeciwników, a gdy prowadzili swoich jeńców do niewoli, zakuwali ich w łańcuchy, które przeprowadzali przez koła, z którymi przebijali dolną wargę więźniów. Tak prowadzili, w taki sposób upodlony prowadzili swoich jeńców do niewoli. A więc po co walczyć? Po co walczyć? Ale Hiskiasz miał nadzieję. I czytaliśmy o tym, pamiętacie, przed modlitwą właśnie w II Księdze Królewskiej w 18 rozdziale. W słowach Rabszake, dowódcy wojskowego asyryjskiego, wybrzmiewa: co wam Hiskiasz mówi? Pan pomoże? Pan was uratuje? No co wy, nikogo nie uratowali ich bogowie. Nikogo z tych, na których napadliśmy. My tu jesteśmy z woli Bożej. I Rabszaka, który występuje tam w pewnym momencie, podchodzi do murów. On tak naprawdę nie idzie po to, żeby się układać z królem judzkim. On idzie, jego przemowa jest obliczona na to, żeby złamać ducha w narodzie. Żeby wzniecić tam bunt już za tymi murami. Żeby żołnierze, żeby ludność wypowiedziała posłuszeństwo Hiskiaszowi, żeby po prostu otworzyli bramę od środka, żeby nie było trzeba tego miasta zdobywać. Te słowa o spożywaniu kału i piciu moczu, to wszystko właśnie oddaje, prawda, jakby to, po co Rabszake w ogóle mówi, wypowiada te swoje słowa. Nie ufajcie Panu. Nie ufajcie Panu. Przejdźcie do mnie. Przejdźcie do mnie. Pan wam nie pomoże. Egipt wam nie pomoże. I rzeczywiście Juda była w tak kiepskim stanie, że to, co mówi wysłannik króla asyryjskiego: dam wam 2000 koni. Jaki wspaniałomyślny gest. Czy posadzicie jezdnych na nich? Nie mieli tylu żołnierzy, którzy mogliby dosiąść koni, aby stoczyć walkę. No i właśnie dlaczego król asyryjski przychodzi, słuchajcie, mimo że się umówił, przychodzi z powrotem do Jerozolimy i ją oblega? Ano właśnie dlatego, że Hiskiasz po cichu zaczął się układać z Faraonem i on to odebrał jako zdradę. Powiedział: koniec, zrobimy porządek z tą Jerozolimą. Otoczyli ją i właśnie rozgrywa się ta cała sytuacja. Rabszake nie chce dogadywać się już co do jakichś należnych kwot. On po prostu chce złamać ducha w narodzie. I teraz właśnie chciałbym, żebyśmy przeszli do naszego fragmentu Izajasza 33 rozdział. Otwórzmy, będziemy sobie śledzić ten tekst. Zobaczymy, jeżeli znamy tę historię, jak bardzo ten tekst staje się dla nas zrozumiały, bo wiecie, czasami czytamy i mówimy: o co tu w ogóle chodzi? I zwróćcie uwagę, w wersetach od 7 do 9 czytamy tak: oto ich bohaterowie biadają na dworze, posłańcy pokoju gorzko płaczą, drogi opustoszały, zabrakło wędrowca na drogach, przymierze zerwane, świadkowie zlekceważeni, człowiek się nie liczy, żałobą okrywa się kraj i więdnie, Liban jest zawstydzony, usycha, Saron podobny jest do pustyni, Baszan i Karmel ogołocony. O co chodzi? O co chodzi w tych słowach? O czym one mówią? Mamy tu opis sytuacji, w jakiej znalazł się kraj z powodu grzechu, ale też najazdu Asyryjczyków. I te wszystkie miejsca wymienione tutaj, a więc Liban, a więc Saron, a więc Baszan, a więc Karmel, one były synonimem urodzaju. Na przykład Liban, najbardziej żyzna ziemia. Co się dzieje? Usycha. Saron, żyzna równina podobna staje się do pustyni. Tam po prostu, tam uprawiano, tam wszystko rosło, prawda? Pustynia. Baszan to są tereny Zajordania, obfitujące w drzewa, pastwiska i bydło, zupełnie ogołocone. Karmel był synonimem urodzaju, również ogołocony, a więc naród jest w stanie nędzy. Został ogołocony nie tylko przez wroga, ale również przez suszę. Dlaczego? Bo naród żyje w grzechu. Zobaczcie, jaka była historia. Mamy księgę Amosa, mamy księgę Ozeasza. Bóg nawoływał przez nich północne plemiona. 10, a więc Izrael. Nawróćcie się, ponieważ ludzie zaczęli żyć w dobrobycie, Ale co się zaczęło dziać? Zaczęli odstępować od Boga, pojawił się religijny synkretyzm, zaczęli mieszać wiarę w Boga z innymi, słuchajcie, religiami i praktykami. Zaczęła się pojawiać rozpusta, pijaństwo, a więc wszystko to, co towarzyszy takiemu rozwiniętej kulturze, gdzie jest dobrobyt i człowiek po prostu zatraca się w pewnym momencie w taki nihilizm, życie bez sensu, które nie ma większego sensu. I Amos i Ozeasz ostrzegali. I teraz, kiedy czytamy ten fragment, już nie ma północnego państwa Izraela. Oni są już w niewoli. W 721 roku zostali zabrani do niewoli. Teraz mamy 701 rok i co? Sancheryb otacza miasto. I teraz wygląda na to, że ten sam los czeka Judę, Jerozolimę. I zobaczcie, bohaterowie biadają, oni byli posłańcami, oni poszli się układać, ale niestety posłańcy pokoju gorzko płaczą, bo ich misja spełzła na niczym. Nie będzie pokoju. Nikt już nie będzie rozmawiał. Wróg nie chce rozmawiać, wróg chce zniszczyć. I co czytamy? Z tego powodu, co się tam dzieje, drogi opustoszały. Słuchajcie, kraj jest pusty. Nikt nie idzie drogą. Wszyscy się pochowali. Wszyscy są gdzieś pochowani, nie wiem, w jaskiniach albo są w niewoli. Po prostu kraj jest pusty. Przymierze zerwane. Jakie? No, wiecie, to przymierze, to porozumienie zostało zerwane. Świadkowie zlekceważeni. Człowiek się nie liczy. Człowiek się nie liczy, bo za murem stoi armia asyryjska. Niesamowity obraz tego po prostu, co się dzieje. I coś, co w tym momencie widzimy, kiedy ci posłańcy odchodzą, wracają wysłannicy dworu do króla. Co się dzieje? Rozdzierają swoje szaty. Wkładają wór pokutny. Idą do świątyni i modlą się. Bo mają nadzieję w Panu, pomimo tych wszystkich słów, które miały złamać ducha w narodzie. Pomimo tej całej przeważającej armii wroga, król, dwór idą do świątyni w worach pokutnych i naród to widzi. Naród, który rozważa poddać się, nie poddać, otworzyć bramy, nie otworzyć. I zobaczcie, wznoszą tam modlitwę. Werset drugi. Panie, bądź nam miłości, w Ciebie oczekujemy, bo już nikt nie pomoże. Bo Sancheryb rozbił armię Egiptu. Pokonał ich w walce. Nikt już nie przyjdzie z pomocą. To tak jak w życiu czasami. Człowiek już spróbował wszystkiego, nikt już nie przyjdzie z pomocą. Tak czasami chory dowiaduje się, zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, nikt nie przyjdzie z pomocą. Jakaś sytuacja finansowa, nikt już nie przyjdzie z pomocą, wszystkie możliwości wyczerpane, prawda? Bądź nam w miłości, Ciebie oczekujemy. Bądź naszym ramieniem każdego poranka. I jutro, kiedy wstanie słońce, bądź naszym ramieniem, kiedy staniemy do walki. I naszym zbawieniem czasu niedoli, czasu ucisku. I w tych słowach oni pokazują, jaką mieli wiarę, że Bóg podpiera swój lud swoim ramieniem w walce. Bóg jest zbawieniem narodu w każdym czasie niedoli. I oni w tej beznadziei trzymają się tej nadziei, która przepełniała ich serce. Czy Bóg odpowie? Czy nadzieja położona w Nim nie jest bez sensu? I wiecie, kiedy oni tam byli w świątyni, się modlili, to niestety wróg nie odszedł. Wróg pysznie dalej stał pod murem. Namioty były rozstawiane, obóz był rozstawiony. Wyglądało na to, że grozi im śmierć głodowa w wyniku epidemii. Przecież Hiskiasz niedługo zachoruje. Być może było to też wynikiem właśnie epidemii, która rozszerzała się w mieście. Może któregoś dnia po prostu zdrajca otworzy bramę, licząc na cudowne ocalenie. I chociaż nie było tego widać, to Bóg odpowiedział na modlitwę. Zamieniłem kolejność, bo lepiej jakby rozwija to akcję. Zacznijmy od 10 wersetu. Bóg mówi, teraz powstanę. Teraz powstanę. Bardzo lubię, kiedy w Biblii Bóg mówi, teraz powstanę. Ponieważ jest to czas, gdzieś naród się modli, tą nadzieją są zwróceni do Boga, wydaje się, że się nic nie zmienia, a Bóg mówi, teraz powstanę, chociaż oni nawet tego nie widzą. To Bóg odpowiada na taką modlitwę. Bóg odpowiada na to, kiedy naród się modli z wiarą. Teraz powstanę, mówi Pan, teraz się wywyższę, teraz się podniosę. I trzeci werset opisuje, jaki jest tego efekt, taki obrazowy sposób. Na donośny łoskot pierzchają ludy. Ziemia zaczyna się trząść, góry zaczynają podskakiwać, jak mówią prorocy. Gdy się podnosisz, rozpraszają się narody. I to jest wizja proroka. A za murami nic się nie zmienia. I tak jest, jak my się modlimy. Jest beznadziejna sytuacja, idziemy na kolana, wydaje się, że się nic nie zmienia, a Pan już w tym czasie mówi, teraz powstaje. Nic nie widać. Ale prorok widzi, że tak się właśnie dzieje. I to się działo. I to się naprawdę działo. Czemu Bóg powstaje? Człowiek łamie przymierze. Król asyryjski złamał przymierze, a potem liczył na to, że ludzie uwierzą. Przyjdźcie do mnie, zaprowadzę was do cudownej ziemi, która wygląda jak wasza ziemia, tylko że ta ziemia teraz wyglądała jak? Cała była ogołocona. To tak jak obietnica diabła. Dam ci to wszystko. Do dziś pamiętam historię, którą opowiadała nam w świętanie wujek Mielczyk, która nas bardzo poruszała jako dzieci. Działała na wyobraźnię, że oto stanął przed Bogiem człowiek, któremu wyszło porówno uczynków dobrych i złych. I Bóg mu powiedział, słuchaj, wybierz. Możesz wybrać niebo, możesz wybrać piekło. No i ten człowiek mówi, no to chciałbym najpierw zobaczyć, co się dzieje w tych wszystkich miejscach. No i Bóg mówi, dobrze, zapraszam do nieba. No i idzie do nieba, tam wiecie, szczęśliwi ludzie, wielbią Boga, cieszą się, uśmiechnięci i tak dalej. No piękne, piękne to było. Ale mówi ten człowiek, ja chciałbym zobaczyć również, jak jest w piekle. Mówi, bardzo proszę. I podjeżdża po niego piękna czarna limuzyna, tak jak to, wiecie, dla gwiazd Hollywoodu. Wysiada z niej elegancko przybrany w cylindrze, w garniturze diabeł i mówi, zapraszam, obwiozę cię po moim królestwie. No i ten człowiek taki no, doceniony strasznie, wsiada do tego samochodu, jadą, jak główna ulica Nowego Jorku, jak Las Vegas, wszędzie światła, kasyna, po prostu no, świat. No i obwiózł go diabeł po tym królestwie swoim, wysadza go. No i oczywiście Bóg mówi, co wybrałeś? Mówi, no panie, niebo, no piękne, piękne, no faktycznie, tak wszyscy radośni. Ale to piekło. Te światła, te ulice. Czyli co? No nie gniewaj się Boże, ale ja wybieram piekło. Na pewno. Dobrze. Bóg wzywa diabła i oto przychodzi taki jak pirat na jednej nodze, w wytartych łachmanach gość, prowadząc przed sobą taczkę i mówi, wsiadaj. Jak to? Gdzie ta limuzyna? Mówi, nie, to była reklama. Wsiadaj. Trochę tak właśnie wyglądało z obietnicą króla syryjskiego. Otworzyliby tylko bramy. Amos pisał o tym, na wędkach będą was wyprowadzali. Jak zwierzynę. Jak zwierzynę. Bóg nie łamie przymierza. Jedynie On jest wiarygodny. Jeżeli ktokolwiek we wszechświecie jest wiarygodny, to tylko On. Jego słowo jest taki amen. On dotrzymuje słowa i potwierdził, jak bardzo poważnie podchodzi do przymierza. Bo Jego Syn oddał życie, by stać się gwarancją tego przymierza. Nie ma wyższej ceny i nie ma droższego okupu niż krew Syna Bożego. I słuchajcie, następuje niezwykły zwrot akcji. I rzeczywiście czytamy o tym w Księdze Izajasza, zobaczmy, 37 rozdział, wersety od końcówka 37 rozdziału. Spójrzmy do Biblii, bo ja tutaj tego nie umieściłem w prezentacji. Wyszedł anioł Pana, 37 rozdział od 36 wersetu. Wyszedł anioł Pana i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy mężów. Oto następnego dnia rano wszyscy byli nieżywi, same trupy. Niszczyciel wszedł do obozu wroga. Nie wiemy, co tam się wydarzyło. Ludzie gdybają. Epidemia. Co tam było? To też Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy, wrócił do swojej ziemi i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon świątyni Nisrocha, swojego boga, zabili go mieczem Adramelek i Sarezer, jego synowie, po czym uszli do ziemi Ararat. Władzę zaś królewską objął po nim jego syn Aszarbadon. Jednego dnia Bóg odmienia los. Jednego dnia. To jest ten dzień łaski, to jest ten dzień zbawienia. I chciałbym, żebyśmy teraz zobaczyli, jak się odmienił los ciemiężyciela. Oczywiście wszystko to mówię w kontekście, chciałbym, żebyśmy na to patrzyli w kontekście Nowego Przymierza, żebyśmy też na to patrzyli w kontekście naszej walki, zmagania się z naszym przeciwnikiem. Mamy jednego przeciwnika, to nie jest Kowalski, nie jest Kowalska, to nie jest nikt z krwi i kości, to Biblia mówi, są nadziemskie władze, zwierzchności, to jest diabeł. I czytamy, powybierałem wersety, które odnoszą się właśnie do przeciwnika. Biada tobie, pustoszycielu, sam jeszcze nie spustoszony i tobie, rabusiu, sam nieobrabowany. Gdy przestaniesz pustoszyć, będziesz spustoszony, gdy skończysz rabunek, obrabują ciebie. Czwarty werset. I będzie zabrany wasz łup, jak się zbiera karaluchy, a jak opada rój szarańczy, tak jego opadną. Jedenasty. Zaszliście w ciąże plewami, rodzicie ścierń. Wasze parskanie to ogień, który was pożre. I ludy będą spalone na wapno, ścięte jak ściernie, które spłoną w ogniu. Słuchajcie wy dalecy, czego dokonałem. Poznajcie wy bliscy moją moc. Obwisły twoje liny nie mogą mocno utrzymać masztu w jego nasadzie. Nie można rozpiąć żagli. To też ślepi rozdzielają obfitą zdobycz, chromi zdobywają łupy i żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. Wróg, który jeszcze niedawno zliczał wieże, przeliczał swój zysk, ludzi odmierzał sznurem, ci na stracenie, a ci do niewoli. Jest jak statek, który wpłynął na złą rzekę. Potężny, majestatyczny statek wpłynął na rzekę, która była, okazała się dla niego pułapką. Osiadł na mieliźnie. I oto coś się stało. Masz się łamie, liny są luźne. Nie można ich naciągnąć. Sytuacja jest beznadziejna. stali się łatwym łupem, tak łatwym, jak mówi prorok, że ślepiec i chromy wchodzą na pokład i odbierają swoje łupy. Wchodzą na pokład i odbierają swoje łupy. Ci, którzy zostali zrabowani, odbierają to, co należy do nich. Z łatwością. Dlaczego? Bo Pana uczynili swoją prawicą i zbawieniem. Wróg zginie w ogniu nieogaszonym. I to jest obietnica, którą też Bóg, Jezus powtarza w stosunku do diabła. Piekło jest przygotowane dla diabła i jego aniołów. A teraz przeczytajmy o losie tych, którzy pokładali nadzieję w Panu. Też powybierane fragmenty. Panie, bądź nam miłości. W 33 rozdział, werset 2. Ciebie oczekujemy, bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu niedoli. 5 werset. Wyniesiony jest Pan, gdyż mieszka na wysokości. Napełnił Syjon prawem i sprawiedliwością. Nadejdą dla Ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia jest mądrość i poznanie. Bojaźń przed Panem to Jego skarb. Teraz powstanę, mówi Pan, werset 10. Teraz się wywyższę, teraz się podniosę, werset 15. Kto postępuje sprawiedliwie i mówi szczerze, kto gardzi wymuszonym zyskiem, kto cofa swoje dłonie, aby nie brać łapówki, kto zatyka ucho, aby nie słyszeć o krwi przelaniu, kto zamyka oczy, aby nie patrzeć na zło, ten będzie mieszkał na wysokościach. Jego ostoją twierdzę na skałach. Ten ma pod dostatkiem chleba i nie wysychają jego wody. Piękny werset 17. Króla w jego piękności ujrzą Twoje oczy. Będą patrzeć na rozległy kraj. Twoje serce będzie wspominać straszne czasy. Gdzie jest ten, który liczył? Gdzie ten, który ważył? Gdzie ten, który spisywał wieże? Nie ujrzysz już ludu zuchwałego, ludu o niejasnej mowie, bełkoczącego niezrozumiałym językiem. Patrz na Syjon, miasto naszych uroczystych świąt. Twoje oczy zobaczą Jeruzalem, siedzibę bezpieczną, namiot, którego się nie przenosi, którego kołków nigdy się nie wyciąga i którego żaden sznur nie jest zerwany, gdyż wspaniała chwała nam przypadnie. Źródło strumieni o szerokich brzegach. Nie płyną po nich okręty z wiosłami, ani nie jeździ po nich okazały statek. Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem. On nas wybawi. Ślepi rozdzielają obfitą zdobycz, chromi zdobywają łupy. I żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory. Lud, który w nim mieszka, dostąpi odpuszczenia winy. Czemu ten fragment mnie porusza? On pokazuje, że bez względu na sytuację musimy mieć nadzieję w Panu. Choćby wszyscy ci wykładali i mówili, że to jest bez sensu, my musimy mieć nadzieję w Panu. Choćby wszyscy ci mówili, już nie miej nadziei, to jest bez sensu, miej nadzieję w Panu. Wołaj i módl się. Czemu? Ponieważ Pan nie łamie przymierza i to, które zawarł z nami w Jezusie Chrystusie, jest najważniejszym przymierzem i ostatecznym. Potwierdzonym tak bardzo mocno. Ten fragment pokazuje nam, że kiedy człowiek przyjmuje bierną postawę, chociaż jest częścią przymierza w Jezusie Chrystusie, może być okradziony. Ponieważ diabeł jest bezczelny. To jest oszust, kłamca, złodziej i zabójca. To są wszystkie określenia, możemy je mnożyć. On chodzi wokoło jak lew ryczący. On nie jest lwem. Lwem jest Jezus. To jest lew z pokolenia Judy. Ale diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący. On ryczy, on straszy, on pozbawia cię wiary, on łamie twoją nadzieję, on łamie w tobie ducha. to może zrobić. Ale ty miej nadzieję w Panu. Pan nie łamie przymierza. Mówiliśmy w niedzielę. Paweł powiedział, Pan był ze mną, chociaż wszyscy mnie opuścili. I wsparł mnie swoją prawicą i dodał mi sił i ostałem się. Trwaj w wierze. Trwaj w wierze. Ze względu na to, jaki jest Pan. A Pan powstaje. Pan powstaje. I sytuacja się zmienia. Sytuacja bez wyjścia. Bo Pan mówi, ja siebie wywyższę. Ja powstanę. Ja, Pan. Poruszają mnie słowa samego początku kazania. Ta modlitwa. Chciałbym ją przypomnieć na koniec. Panie, drugi werset. Bądź nam miłościw. Ciebie oczekujemy. Bądź naszym ramieniem każdego poranka i naszym zbawieniem czasu niedoli. I 17 werset. Króla w jego piękności ujrzą Twoje oczy. Będą patrzeć na rozległy kraj. Wspaniałe słowa obietnicy dla tych, którzy pokładają nadzieję w Panu pomimo wszystko. Słowo Boże mówi, nie będą zawstydzeni ci, którzy wzywają imienia Pańskiego. Każdy z nas ma inne sytuacje, każdy z nas doświadcza innych problemów, każdy z nas toczy inną walkę, ale Bóg jest ten sam. Bóg jest ten sam. Czasami, jak przychodzą takie chwile, opadamy z sił, mówimy, no niech się dzieje, trudno, byle przetrwać. Ale kiedy przychodzi Bóg i podpiera nas prawicą swoją, nie tylko nabieramy sił, ale jakiejś takiej odwagi. Człowiek staje w modlitwie i mówi, nie będę bierny, nie poddam się. To jest Duch Chrystusowy. Przyjdę do Pana, będę wołał. Czy tak jak mówi Habakuk, choćby figi nie zakwitły, stadoły były puste, pola były ogołocone, ja postanawiam, będę miał radość w Panu. Bóg odpowiada na postawę pełną nadziei, na modlitwę pełną wiary. Tylko nie daj się złamać diabłu. Tylko nie daj się złamać diabłu. Ufaj Panu. Nasza ufność, jak mówili do Hebrajczyków, ma wielką zapłatę. Wielką zapłatę. To znaczy, że to Bóg płaci. Chwała Panu. Amen.